Kochani, dzisiaj będziemy rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście Piotra, rozdział pierwszy, końcowe trzy wersety i drugi rozdział. Strona 1322. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 19, 20, 21 wersety. I drugi rozdział od pierwszego wersetu czytamy. Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych, miasta i z Sodomem i Gomorę spalił do cna i nas zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten mieszkając między nimi widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożny zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Lecz oni jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają, to też zginą jak one. I poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuście, uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili, wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość. Nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnego mu postępkowi proroka. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądzę cielesnie i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się stanie. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca piec do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Kochani, na mnie najbardziej tak, wiecie, ale to jeszcze nie jest to słowo, które Bóg mi posłał. Ja tylko coś od siebie powiem najpierw. Otóż dla mnie to zawsze takim poruszającym jest 16 werset. Lecz został zganiony za swoją nieprawość. nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Prorok, nierozumne postępowanie, to jakoś tak nie pasuje i do tego to zwierzę juczne to był osioł. Osioł do niego przemówił, był mądrzejszy od proroka. To mnie zawsze porusza, wiecie, że nawet osioł jest czasami mądrzejszy od naszego postępowania, wiecie, naprawdę. Tak to wygląda. Ale my zajmijmy się tym, co Pan dzisiaj chciał położyć nam wszystkim do serca. Proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Czy wszystkie proroctwa są takie pewne w swojej treści i takie pewne i wypełniają się? I czy proroctwo, które się wypełnia, na pewno jest zawsze od Boga? Otóż, kochani, Słowo Boże bardzo wyraźne stanowisko zajmuje, jeśli chodzi o proroctwa. I ja nie będę mówił dzisiaj o konkretnie proroczych wydarzeniach, ale chcę jakby na bazie tego, że proroctwo jest ważne w życiu człowieka, powiedzieć, jak ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na to, kto mówi, jak mówi, o czym mówi i kiedy mówi. Kochani, my musimy zwrócić na to uwagę. Tutaj powiedziane jest, że w ten sposób słowa proroków posiadają moc jeszcze większą. Dobrze więc zrobicie, jeżeli będziecie przy nich trwać, bo są niczym pochodnia, która rozprasza mroki, dopóki prawdziwa jutrzenka nie zaświta w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. A więc pierwsza, najważniejsza rzecz. Proroctwo jest bardzo ważne dla życia człowieka i bez wizji, bez proroctwa od Boga lud się rozprzęga, rozpasuje się. Po prostu idzie sobie w różne miejsca i nie można człowieka zatrzymać. Dopóki Bóg nie huknie na niego swoim proroctwem i swoją wizją, to człowiek idzie, po prostu idzie dalej. Wiecie, na czym to proroctwo tak bardzo jest ważne i na czym polega? Bo czasami, kiedy prorok staje i zaczyna indywidualnie komuś usługiwać, zaczyna mówić do niego o rzeczach, o których wiedział tylko on i ten grzech, który popełnił. Nikt inny o tym nie wiedział. A prorok staje i wyjawia to, co się rzeczywiście wydarzyło. Wiecie, takie prorocze słowa czasami nawet nie są określone jako prorocze, bo kiedy przyprowadzono do Jezusa Chrystusa, pamiętacie Natanaela? I kiedy Jezus Chrystus z daleka go zobaczył, co powiedział? To jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, nie ma zdrady, nie ma fałszu. A skąd ty mnie znasz? Natanael powiedział. Pierwszy raz Jezusa zobaczył, no to pomyślał sobie, jak ja go pierwszy raz widzę, to on mnie też pierwszy raz widzi. Więc jeżeli on mnie pierwszy raz widzi, to skąd on mnie zna? No to jakiś szarlatan, on to coś zaczyna wymyślać, nie? A co Jezus Chrystus mu powiedział? Zanim cię Filip zawołał, widziałem ciebie pod drzewem figowym. A cóż to takiego zobaczyć kogoś pod drzewem figowym? A no to jest takie specjalne miejsce, które Natanael sobie wybrał i zawsze na modlitwę tam chodził. Zawsze tam chodził. I to było takie miejsce, które było w odludnym zupełnie miejscu. Usytuowane daleko od ludzi. Nikt nie wiedział, nikt nie znał tego miejsca. Natanael chodził tam się modlić. Rozmawiać z Bogiem. Jak mógł Jezus Chrystus go tam widzieć? Jeżeli Jezus Chrystus powiedział słowo prorocze, że widziałem ciebie pod drzewem figowym, Natanaelowi już więcej nic nie trzeba było mówić. To jest człowiek, który jest Bogiem. Bo ja do Boga mówiłem, więc jeśli on mnie tam widział, to to jest Bóg. I dlatego przywiązujemy ogromną wagę do słowa, które jest wypowiadane w natchnieniu Bożego Ducha Świętego. Nie przychodzi proroctwo z woli ludzkiej. nie przychodzi z woli ludzkiej. I ja czasami też prorokuję, czy jestem fałszywym prorokiem, czy nie, to rozważymy to dopiero. Ale powiem tak, czasami podchodzę do jakiegoś człowieka i wypowiadam mu słowo, które Bóg powiedział. Chciałoby się jeszcze coś powiedzieć, a Bóg mówi już koniec. No ale jeszcze może jedno zdanie, Panie, nie, już koniec. Chcę podejść do kogoś, Bóg mówi, nie, do niego nie podchodź. Ja mówię, co, jakiś grzeszny czy co? A Bóg mówi, nie o to chodzi. Nie, dzisiaj nie mam dla niego słowa. A na kogoś nawet nie patrzę, Bóg mówi, idź do niego. To jest osoba, której ja teraz chcę przekazać słowo. Nigdy nie przychodzi z woli ludzkiej. Moja wola mówi mi co innego, kiedy prorokuję. A Bóg mówi zupełnie co innego. Stoję tutaj, niedawno nawet, tak stałem sobie, tak o, zazwyczaj tak stoję, nie? I czekam, co Bóg będzie mówił, nie? Bóg mówi, będziesz prorokował. Ja mówię, no dobrze, ale nic nie mam w głowie, a nie musisz mieć nic w głowie. Osioł też nic nie miał i mądrze powiedział. Naprawdę tak było, wiecie? Naprawdę tak było. Czy osioł musiał być mądry, żeby powiedzieć do proroka mądre słowa? Nie. Musiał po prostu powtórzyć, co Bóg do niego powiedział. I my musimy być takimi ludźmi, którzy zdają sobie sprawę, że nie od siebie mówią, tylko od Boga mówią. I dlatego Słowo Boże mówi, 2 Piotra, 2 rozdział, 1 werset, mówi tak, lecz jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i teraz pojawią się między wami fałszywi nauczyciele, którzy poczną szerzyć zgubne, błędne nauki, wzgardzą Panem, któremu zawdzięczają swoje ocalenie i sprowadzą w ten sposób na siebie samych rychłą zagładę. Fałszywi prorocy byli kiedyś między ludem, a wśród nas pojawią się fałszywi nauczyciele. Fałszywie będą nauczać, będą oszukiwać. Prorokować będą fałszywie. Nie tak, jak należy. Będą mówić albo co im ślina na język przyniesie, albo słowa, które sami sobie wymyślą. Spotkałem takiego proroka, który przed nabożeństwem chodził między ludźmi, rozmawiał z ludźmi. I dużo słuchał, jak rozmawiał. Dużo słuchał. Tu z tobą rozmawiał, a słuchał, co ktoś tam obok mówi. A później, kiedy zaczął prorokować, to zaczął wypowiadać te słowa, które podsłyszał. Wiecie, jaki efekt był? Że mówił, na pewno się tak wydarzy. Na pewno się tak, dokładnie tak się wydarzy. Wydarzyło się dokładnie odwrotnie. Nie zapowiadał żadnych warunków, jakie Bóg stawia. Nie zapowiadał. Pamiętam też takiego proroka, który powiedział, nigdy nie byłem tak pewny tego, że urodzi ci się chłopiec. Urodziła się dziewczynka. Chwała Bogu! Czy źle, że urodziła się dziewczynka? Chwała Bogu, a co to dziewczynki, to gorsze? Kochani, to wcale nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że prorok był pewny, absolutnie pewny. Nigdy w życiu nie był taki pewny jak tym razem. A stało się coś zupełnie przeciwnego. Coś, co do mnie powiedział, stało się też zupełnie odwrotnie. Zadzwoniłem do niego, mówię, proroku, stało się dokładnie odwrotnie. Cisza. Jesteś tam? Tak, jestem. Chociaż chyba lepiej, żeby odłożył słuchawkę. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my musimy rzeczywiście zwrócić uwagę na to, co Bóg do nas mówi. Czy prorok się nigdy nie myli? Oczywiście, że się myli. A czy ktoś z was jest tutaj taki, który nigdy w życiu się nie pomylił? No, oprócz Krzysia oczywiście. Nie ma nikogo takiego? No właśnie. Ale kochani, powiem tak. Jeżeli się pomylimy, to co się robi? No co się robi, jak się pomyli? Przepraszam się mówi. Prawda? No chyba to normalne, prawda? Normalne całkowicie. Ale prorocy to nie powinni przepraszać, absolutnie. Bo się nigdy nie mylą. Prorocy się mylą i wtedy, kiedy się pomylą, muszą przeprosić. Po prostu przeprosić. Zdarza się. Zdarza się. Ale my jesteśmy takimi ludźmi, którzy bardzo często nie zwracają uwagi na ważność tego, co wypowiadają. Oczywiście wiadomo, że proroctwo bardzo często jest obwarowane konkretnymi warunkami. Jeśli człowiek ich nie spełni, to się proroctwo nie wypełni. Ale ja już nie mówię o takich sytuacjach. Jeśli ludzie wypełnią wszystkie warunki i się nie stanie, to się po prostu przeprasza. Ale my musimy zwrócić jeszcze uwagę na to, czy proroctwo przychodzi od Boga. Wiecie, w jaki sposób się sprawdza, czy proroctwo przychodzi od Boga? Pierwsza rzecz, która nam bardzo wyraźnie pokazuje, jak mamy to robić i w jaki sposób mamy do tego podchodzić, zapisane jest w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, 16 i 17 wersecie. Wiecie, bardzo łatwo zapamiętać, bo Jana 3,16 to jest albowiem tak Bóg umiłował świat, nie? To pamiętajcie, tak samo jak to, 2 Tymoteusza 3,16. I to będzie bardzo ważny fragment Słowa Bożego, który musimy zawsze pamiętać. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Pierwsze kryterium, którym sprawdzamy proroctwo, to musi się zgadzać z Pismem Świętym. Musi się zgadzać z Pismem Świętym. Nie może być tak, że proroctwo przychodzi i nie jest zgodne z Pismem Świętym. Drugi fragment, który na ten temat mówi, jest 5 Mojżeszowa, 13 rozdział, 1 werset i 2, tu chyba też pisałem. 5 Mojżeszowa, 13:1. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, a potem rzeczywiście wydarzy się znak albo cud, o którym on mówił. I co dalej? I wtedy powie ci tak. Chodźmy do innych bogów, do bogów, których ty jeszcze nie znasz, zacznijmy im służyć, to pamiętaj. Żebyś nie słuchał słów takiego proroka albo mającego sny. Albowiem Jahwe, wasz Bóg, będzie was doświadczał, aby się okazało, czy kochacie Jahwe, waszego Boga, z całego serca i z całej duszy. Widzimy? Te dwa wersety bardzo wyraźnie nam mówią o tym, że musimy sprawdzać każde proroctwo, każde prorocze słowo, w świetle Pisma Świętego i w świetle zachowania proroka. Jeżeli po tych słowach, które mówi do ciebie, a są zgodne ze Słowem Bożym, zaczynają się i oczywiście wypełnia się to, nawet cud się wypełni, i później zaczynają się słowa, które nie zgadzają się kompletnie z Pismem Świętym, to nie słuchaj takiego proroka. I taki werset, który też potwierdza to, że należy zwrócić uwagę na życie proroka, zapisany jest w Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 15 i 16 werset. Mateusza, 7 rozdział, 15 i 16, w zasadzie 16, pierwsza część jego. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach rozpoznacie ich. Widzimy? Jeśli prorok mówi, musi zwrócić uwagę na jego życie. Jakie życie prowadzi? Co mówi i jak się zachowuje? Pamiętamy, jak Jezus Chrystus o faryzeuszach i uczonych w piśmie się wypowiadał? Co wam mówią, to słuchajcie i wypełniajcie. Bo dobrze mówią. Ale tak jak postępują, nie czyńcie, nie naśladujcie ich, bo są fałszywi. A więc zobaczmy, słowo czasami może być nawet właściwe, ale osoba, która wypowiada, jest nie w porządku, niewłaściwe życie prowadzi. Dlatego my zawsze musimy prowadzić życie święte, życie czyste, życie zgodne ze Słowem Bożym, żeby nawet jeśli ktoś nas chce oskarżyć, ktoś chce na nas jakieś słowo rzucić, żeby się okazało, że jest to bezpodstawne. Jest to bezpodstawne, dlatego że życie nasze zgadza się ze Słowem Bożym. Dlatego że owoce dają rozpoznanie naszego życia, kim my naprawdę jesteśmy. Jeżeli żyjesz w Bogu 2 miesiące, 3 miesiące, to tak trudno jest troszkę zaobserwować. Ale jeśli w Chrystusie chodzisz trochę dłużej i wydajesz owoce godne upamiętania, życie twoje jest naprawdę naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Stajesz się w niektórych sytuacjach nawet przykładem do naśladowania dla innych ludzi. To co to oznacza? Że należy zwrócić uwagę na to, co mówisz. Ale nie bezkrytycznie. Zawsze należy porównać jeszcze ze Słowem Bożym. Widzimy, jak to jest? Zawsze musimy porównać ze Słowem Bożym. Obserwować człowieka i porównać ze Słowem Bożym. Wiecie, bo jedno miejsce takie mówi, że jeżeli słyszymy słowo, proroctwo, to musimy czekać, aż się wypełni, prawda? Ale właśnie nie zawsze jesteśmy w stanie zaobserwować to, czy wypowiedziane proroctwo wypełni się, bo jeżeli to zostało wypowiedziane, że za 100 lat to i to się wydarzy, to nie bardzo mamy możliwość sprawdzić, prawda? Ja miałem taką okazję sprawdzić jedno proroctwo i wiecie, pewien człowiek, w Olsztynie to było, przyjechał, nie pamiętam skąd on przyjechał, chyba gdzieś ze wschodu przyjechał i mówi, że w 1946 roku miałem w połowie roku, w czerwcu, słowo od Pana, że za 50 lat przyjdzie Jezus Chrystus i przekazał to proroctwo. Ja nie pamiętam, który to już był rok, ale 70 jakieś lata to były. Wiecie, 70 może 7, 8 rok. Nie, wcześniej troszkę, 6, 5, 6, jakoś tak to było, wiecie? I poczekałem do 96 roku. Poczekałem do czerwca. I co? No i co? Jak myślicie, co? Przyszedł Jezus Chrystus? Wiecie, 50 lat niektórzy czekali. I nie przyszedł. Jak tak mógł zrobić? Brat tutaj mówi tak szczerze, a Jezus Chrystus śmiał nie przyjść w tym czasie? Widzimy, jak to jest? Ale nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić. Dlatego też Słowo Boże podaje nam konkretne wytyczne, podaje nam konkretne zasady, które musimy stosować. Patrz na życie człowieka, jak postępuje. I sprawdź to, co wypowiada, czy jest zgodne ze Słowem Bożym. W czerwcu 1996 roku przyjdzie Jezus Chrystus. Znajdziecie jakiś tekst biblijny, który temu zaprzecza? Nie znacie dnia, ani godziny, kiedy Pan wasz przyjdzie. I można było już w 46 w czerwcu odrzucić to proroctwo. Rozumiemy się? Dlatego musimy sprawdzać. Po prostu sprawdzać. Bo my musimy czuwać w naszym życiu, patrzeć na Słowo Boże, trzymać się tego Słowa Bożego, bo ono jest dla nas wskaźnikiem, jest dla nas wyznacznikiem tego, co rzeczywiście wokół nas się dzieje, co z nami się będzie działo. Apostoł Piotr w trzecim rozdziale, pierwszym i drugim wersecie napisał tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich, w tych listach, chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Nie ma tu mowy o jakimś wywrotowym umyśle. Prawy umysł, masz szczery, prawy umysł. Dążysz do prawdy, do sprawiedliwości. I pomimo wszystko trzeba ten umysł utrzymać w odpowiedniej sprawności przed Bogiem. Słowo Boże mówi, chcę utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Czuwajcie, słuchajcie, czuwajcie, modlcie się, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Zwróćcie uwagę na proroctwa, które w Piśmie Świętym są zapisane, które są absolutnie w 100% pewnikami. To jest baza, to jest fundament. Na tych proroctwach wszystkie inne proroctwa współczesne muszą się opierać. I musimy zwrócić uwagę na słowa Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa podane przez apostołów. Czyli listy, Ewangelie. To jest dla nas pewnik, to jest dla nas fundament. Na tym musi się każdy prorok, każdy prorokujący oprzeć. Masz dar proroctwa i możesz przez Boga być użyty w każdej chwili, tak jak właśnie ja bywam używany czasami. Nie jestem prorokiem. Ja jestem kaznodzieją. Ale czasami Bóg mnie używa, bo mam dar proroctwa od Ducha Świętego i czasami Bóg mnie może użyć. Wiecie, kto jest prorokiem? Siostra Maria, na którą czekamy, o którą się modlimy, bo ma problem z lewym kolanem i dzisiaj, żebyśmy nie zapomnieli pomodlić się o nią, bo prosi o to, będziemy się modlić o jej uzdrowienie. Ona miała mieć operację. Nie przeprowadzili tej operacji, bo coś tam, jakieś powikłania, ale wiemy, że Bóg jest w stanie ją podźwignąć. Amen? To jest prorok. A my jesteśmy używani tylko w darze proroctwa. Ale musimy się trzymać mocno zasad, które Bóg wyznaczył. Zasad, które Bóg wyznaczył. Te zasady są fundamentami dla naszego działania. To są fundamenty. I na tych fundamentach musimy budować. Budować na tych fundamentach. Pamiętajmy o tym. To jest niezwykle ważne. Bo Słowo Boże mówi, abyśmy naprawdę bardzo trzymali się mocno tego, co Bóg mówi. W 1 Tymoteusza 4,1 jest powiedziane, a Duch mówi bardzo wyraźnie, Duch Święty mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i będą słuchać nauk szatańskich. Widzimy? Słowo Boże ostrzega. Nauka, która jest dla nas, to tu, w Słowie Bożym jest zawarta. Jeśli ktoś do tego dodaje jeszcze jakąś książkę, jeszcze jakieś objawienie dodatkowo, które nie zgadza się z tym, oni wtedy mówią, że to jest rozszerzenie tego, tu jest tylko fragment, a my podamy, co dalej się wydarzyło. To, co dalej się wydarzyło, to dopiero w wieczności poznamy. Bogu się upodobało, żeby Biblia starczyła nam aż do zabrania Kościoła z ziemi. Tak się Bogu podobało. Więcej żadnego objawienia dodatkowego, uzupełniającego Biblię nie ma potrzeby stosować. Nie ma potrzeby głosić. Bo Pismo Święte jest absolutnie wystarczające. Amen? Pamiętajmy o tym. To jest niezwykle ważne. Bo Mateusza 24, rozdział 11, werset mówi: powstanie wielu fałszywych proroków. Wielu fałszywych proroków. I wielu ludzi w błąd wprowadzą. Wielu ludzi w błąd wprowadzą. Drugie zagadnienie, którym chciałbym, żebyśmy się zajęli też dzisiaj jeszcze, to jest, mam tutaj werset wpisany, który mówi tak. Bóg, to jest czwarty werset drugiego rozdziału, to co czytaliśmy. Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, czyli otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Słowo Tartar jest użyte w oryginalnym tekście Nowego Testamentu, w greckim. Zaglądałem, patrzyłem, jest tam rzeczywiście użyte słowo Tartar. Jest to miejsce, w którym są umieszczeni nie ludzie, tylko są umieszczone buntownicze duchy. Aniołowie, którzy się zbuntowali, oni właśnie do Tartaru zostali zrzuceni. Najgłębsza ciemność, najgłębsza. Piekło nie jest najgłębszą ciemnością, tam przebywają ludzie, którzy nie chcą służyć Bogu, którzy zbuntowali się, poddali się szatanowi, poddali się wróżbom, gusłom i najprzeróżniejszym innym zwyrodnieniom. Ale wiedzmy o tym, że ci aniołowie zostali tam umieszczeni aż do czasu sądu. Ale nie wszyscy zostali tam umieszczeni, tylko część, dlatego że jest powiedziane, że część duchów jest w okręgach niebieskich. Czytaliśmy o tym nie jeden raz, prawda? W Efezjan czytamy o tym w szóstym rozdziale. Jest to bardzo wyraźnie o tym powiedziane. Ale my przeczytamy jeszcze w uzupełnieniu Judy, to jest tuż przed objawieniem. Ostatnia księga przed objawieniem. Judy pierwszy rozdział, zresztą tylko jeden rozdział jest. Szósty i siódmy werset. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Dziewiąty werset mówi: tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i toczył walkę o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Są oni, trzynasty werset, są oni wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Kochani, ten fragment mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że dla każdej istoty stworzonej przez Boga jest zakreślony krąg. Granice są określone. Konkretne granice. I tak aniołowie mieli określone konkretnie granice. Konkretnie granice. Jeśli przekroczyli te granice, to sprzeniewierzyli się Bogu, stali się nieposłuszni, stali się buntownikami. I my mamy zakreślone granice, gdzie nie wolno nam się posuwać dalej. Wiecie, jaką granicą na przykład jest dla człowieka? Nie wolno grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Wolno się dalej posunąć? Nie. I Bóg zakreśla granice konkretnie. Jeśli stajesz się nieposłuszny, to nawet możesz dojść do tego, że nie będzie ci to nigdy przebaczone. Dziwi się, że aniołom nie zostało przebaczone? Oni przekroczyli takie granice, w których już nie można było im przebaczyć. Taki człowiek może posunąć się do takich granic, gdzie już nigdy mu nie będzie przebaczony. Dlatego Bóg bardzo wyraźnie nakreśla te granice, dlatego dał nam instrukcję obsługi, jaką jest Pismo Święte, i określa dokładnie warunki funkcjonowania i działania człowieka. Funkcjonowania i działania człowieka. Prorok ma mieć kontakt z Bogiem. Człowiek usługujący, człowiek działający pod wpływem Bożego Ducha Świętego musi po prostu zachowywać Boże zasady. Na przykład w Piotra, pierwszym Piotra, czwartym rozdziale, jedenastym wersecie jest powiedziane takie słowo. Jeżeli ktoś posiada dar słowa, niech wypowiada słowa prawdziwe. Boże. Jeżeli ktoś sprawuje jakiś urząd, niech czyni to według mocy, której mu Bóg udzielił. Tak, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzimy, na czym to polega? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Określa zasady działania. Jeśli głosisz słowo, to nie możesz to robić w mądrości ludzkiej. Po prostu wyuczysz się, wyćwiczysz sobie. No, przypominam sobie takie kazanie w Olsztynie. Przyjechał kiedyś student z teologii. No ja też byłem studentem teologii. Ale ja wtedy nie byłem w tym momencie studentem teologii. Do średniej szkoły chodziłem. Ale przyjechał taki student z teologii i nauczył się tam na uczelni tak coś o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. I wiecie, zrobił, chciałem powiedzieć, powiedział kazanie, ale zrobił taki wykład i ze Słowa Bożego czytał, a później dokładnie zaczął tłumaczyć, z czego zostały gwoździe zrobione, którymi przybijano Jezusa Chrystusa, jaki kształt miały, z czego wykonane, jakie łebki miały te gwoździe zrobione. A propos, to w internecie, jak chcecie, to możecie kupić takie gwoździe. Właśnie do mnie reklama przyszła, że gwoździe pasyjne, czy jakoś tak to się nazywało, tak. Także jak coś, to możecie, może nie wiem, gdzie zrobione, w każdym razie ładnie wyglądały, bo tam zdjęcie jest. I on właśnie zaczął wykładać na ten temat i tłumaczyć, jak to gwoździe, którymi przybito Jezusa Chrystusa, były zrobione, jakiej grubości stal była, wszystko, jak wykute zostały, wszystko jak zrobione, i tłumaczył dokładnie. Kochani, tu rysują, że tu przebite zostały dłonie Jezusa Chrystusa. To nieprawda. Nieprawda. Bo tutaj przecież te kości ze sobą się nie łączą. To jakby tu wbili, to by to przelazło i ręka by tak, wiecie, to wyrwałoby wszystko. Tu były przebite. No, tu. Wiedzieliście? A, to widzicie. No, to, trzeba wiedzieć dokładnie. Jak myślicie, tak to było, czy to nie tak było? Któryś z ewangelistów o tym pisze? Wiecie, co wam powiem? Słowo Boże mówi, że jego dłonie zostały przybite. Nie wiedziałem, że moja dłoń to w tym miejscu jest. Moja dłoń jest tu, więc dłonie zostały przybite. Jak się bardzo uważnie Słowo Boże czyta, to nie ma żadnych wątpliwości, nie trzeba dodatkowych wykładów. My mamy mówić, jak głosimy, tak jak mówi Słowo Boże. Jak mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. Jeśli ktoś posiada dar słowa, masz dar słowa, niech wypowiada słowa prawdziwie Boże. A jeśli sprawujesz jakiś urząd, zostałeś przez Boga powołany do jakiejś służby, to co masz robić? Czyń to według mocy, której Bóg udziela. Nie według mądrości ludzkiej, że się wyćwiczyłeś, wyuczyłeś, tylko według mocy Bożej. I po co to wszystko? Po to, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa. Musi być Bóg uwielbiony. Nie mogę być ja uwielbiony, dlatego że ja tak, wiecie, no tak mądrze wykładam, takich słów używam, wiecie, takich uczonych. I to wszystko jest na takim poziomie wysokim. Wiecie, kiedyś siedziałem na takim wykładzie i taki mądry człowiek tak pięknie wykładał i tak myślę sobie, jak ja bym chciał tak mądrze mówić jak on. Taki się poczułem malutki, taki malutki. Ale nie wobec Boga poczułem się malutki, tylko wobec tego człowieka się poczułem malutki. I tak siedzę, słucham, już nie słyszę jego, już tak zasłuchany jestem w swoich myślach i tak słucham. Aleś ty głupi, słyszę głos. Tak się obejrzałem. Nikt do mnie nic nie mówił, każdy słuchał, nie? Ja mówię, Panie, to ty? Tak, to ja. Aleś ty głupi. Podziwiasz człowieka? A masz podziwiać mnie? Podziwiasz człowieka? A masz chodzić w moim duchu? Masz przekazywać moje słowo? Nawet gdyby było bardzo proste i prymitywne. Masz oddziaływać na ludzi moją mocą, nie swoją. Dlatego nie będziesz im na klatkę piersiową stawał kolanami, tylko będziesz mówił słowo. Będziesz mówił słowo. W mojej mocy będziesz mówił słowo. Dlatego nie będziesz myślał, jak masz podejść do człowieka i prorokować, nie będziesz myślał, co będziesz do niego mówił. Jakie to grzechy możesz mu wypomnieć? Masz przekazać to, co ja do ciebie mówię. Aniołowie mieli wykonywać Boże dzieło. Mieli wykonywać Boże dzieło. Mieli być na usługi człowieka, prawda? Posłańcy, których ja posyłam, mówi Pan, aby wam usługiwali. A oni co zrobili? Przyszedł taki jeden anioł do raju i oszukał człowieka. Omamił, okłamał i zwiódł i całkowicie odciągnął ich od Boga. Oszukał ich. Jak myślicie? Ci aniołowie po dzień dzisiejszy już się opamiętali, czy dalej to samo robią? Kochani, w 2 Koryntian, w 11 rozdziale, 13 wersecie jest powiedziane tak. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich, taki jakie są ich uczynki. Takie są jak ich uczynki. A jaki jest kres człowieka? Taki jakie jego są uczynki. Słuchasz Boga, to wejdziesz do królestwa. To Pan powie, wejdź do radości Pana swego. Słuchasz Boga, wejdziesz. Ale musisz cały czas nauczyć się słuchać Boga. Nie wykonywać swoje własne dzieła, a później dopiero zastanawiać się, co będzie dalej. Ale masz żyć według Bożego Słowa. Nie tak jak ci aniołowie, którzy przekroczyli swoje granice i poszli nie tam, gdzie trzeba. Zobaczmy, co czynią często ludzie, jak nie zwracają uwagi na to, co mówi Słowo Boże. Jana, 8 rozdział, 44 werset mówi tak. Waszym ojcem jest sam diabeł, a wy pragniecie spełniać wszystkie jego życzenia. Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i co więcej, jest ojcem kłamstwa. Widzimy, jak postępuje szatan i jego aniołowie? Nie utrzymali zakreślonego im kręgu, nie utrzymali granic, które zostały im wyznaczone. Macie dotąd sięgać, nie dalej. Poszli dalej. 1/4 aniołów takich była. 1/3, tak? Aha, o, przejęzyczyłem się. 1/3. Ale 2/3 jakich było? Posłusznych Bogu. Którzy dalej usługują ludziom. Dalej pomagają tobie i mnie. Ale kiedy? Kiedy idziemy według Bożych zasad i trzymamy się granic nam wyznaczonych. Jeżeli Bóg coś ustanowił, to tak ma być. Jeśli Bóg kogoś ustanowił, to tak ma być. Zobaczmy, co Bóg uczynił z tymi wszystkimi, którzy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi się zbuntowali. No to przeciwko Aaronowi, Mojżeszowi, to tam nie przeszkadza to. Bo to ludzie też niedoskonali, Bóg powiedział. Ważne, żeby dla mnie byli posłuszni. Czy tak Bóg podszedł do tego? Jeśli występujesz przeciwko Bożym postanowieniom, co do ludzi, co do granic, co do osób, co do terenu, to występujesz przeciwko samemu Bogu. Chcesz zmiany? Módl się. To Bóg decyduje o wszystkim. Chcesz pójść poza teren? Chcesz działać w inny sposób? Módl się. Niech cię Bóg tam wyśle. I będziesz robić. I będziesz używany na chwałę Bożą. Dlatego musisz nauczyć się słuchać, co do ciebie mówi Bóg. Bo w 1 Piotra 5,8 jest napisane tak. 1 Piotra 5,8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Kochani, musimy się nauczyć działania przeciwko tym złym duchom, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Czy mamy jakieś szanse? Mamy jakieś szanse? Bo w 2 Piotra, w 2 rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane tak. Kara spotka przede wszystkim tych, którzy ulegając nieczystym pragnieniu własnego ciała, lekceważą sobie powagę Boga. Są to zuchwalcy, ośmielający się znieważać istoty niebieskie. Tymczasem aniołowie, który siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przeklinającego wyroku potępienia przed Panem. Czyli siła i moc aniołów jest od nas większa. Więc jeśli siła i moc aniołów Bożych jest od nas większa, to tych zbuntowanych aniołów jest większa czy nie? No jest większa. No bo to są aniołowie, tylko tyle, że zbuntowani. Jest większa. Mamy szansę? Oczywiście, że mamy szansę. Dlatego też czytaliśmy o tym, abyśmy zaczęli robić, co do nas należy. Mamy stanąć przeciwko szatanowi. Mamy stanąć przeciwko niemu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Dlaczego? Bo moc Boża mieszka w nas. A moc Boża jest większa od mocy ciemności? Zdecydowanie. Jakuba 4,7 mówi tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. W Efezjan 6,12 czytamy, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami, słuchajcie, z władcami, nie tylko demonami pojedynczymi, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I mamy dać odpór. Mamy się przeciwstawić. Bój z nimi toczymy. Toczysz bój? Stajesz przeciwko? To musisz być w Bożych granicach. Przypominam sobie taki przykład, kiedy pewna grupa odrodzonych braci poszła wypędzać demona z pewnej osoby. Wiecie, wyganiali tego demona i już, zdaje się, już wyszedł, już prawie nie ma. I nagle w dużo większej sile zaczął działać i nie można było nic zrobić. I ci bracia później wyszli stamtąd, zastanawiali się, co się stało? Co się stało? Już prawie wyszedł, już nie było prawie. I raptownie jakby powróciły z powrotem. I pytają się Boga i modlą się. I Bóg wreszcie pokazał. Pokazał im wizję tego pomieszczenia, w którym wyganiali tego demona, a to było w domu tego człowieka. I dlatego nabrali doświadczenia, żeby nigdy nie robić tego w domu danego człowieka. Bo nigdy nie wiesz, co się dookoła znajduje. I ten, na stole u tego człowieka leżała pudełko zapałek. Nic więcej, pudełko zapałek. A na tym pudełku obrazek pornograficzny. Ten człowiek spojrzał na to pudełko i demony jakby powróciły. Dlatego pamiętajmy, nie możemy działać tak bez rozsądku, bez Bożych wskazówek, bez jakiegoś Bożego prowadzenia. Musimy dokładnie poddawać się temu, co mówi Pan, żeby nie było posilenia dla demonów, bo one też potrzebują posilenia. Jeśli ty masz posilenie, to jesteś pewny i działasz w mocy Bożej. Dlatego, jeśli chodzi o nasze życie, nasze usługiwanie, czy to w proroctwie, czy w głoszeniu słowa, czy w wyganianiu demonów, pamiętajmy o zasadach, o konkretnych Bożych zasadach. Głosisz, no to głoś dokładnie tak, jak mówi prawdziwe Boże Słowo. Jeśli usługujesz innym ludziom, to pamiętaj, że możesz to robić tylko według mocy, której udziela Bóg. I musisz oddawać zawsze chwałę Bogu, bo to Bóg wszystko czyni. To Bóg wszystkim prowadzi. A jeśli prorokujesz, to musisz naprawdę szukać połączenia z Bogiem. To jest tak, jak nie porozmawiasz z kimś na odległość, dopóki się z nim telefonem nie połączysz. Musisz się połączyć. Słuchawka i głośnik i słuchawka, prawda? Mikrofon, do którego mówisz i musisz słyszeć, co tamten człowiek do mikrofonu też mówi. Musisz po prostu. Taka jest Boża prawda, taka jest Boża zasada. Musisz żyć według Bożych zasad. Musisz mieć z Nim połączenie. Aniołowie, którzy rozłączyli się z Bogiem, stali się wrogami Boga. Stali się duchami nieczystymi. Stali się duchami ciemności. Są zasady. Są Boże zasady. I my musimy je stosować. My musimy w nich chodzić. Mamy zakreślony okrąg. Dlatego, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności. W Kolosan, pamiętacie, jest to zapisane w 1 rozdziale, w 13 wersecie, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Wiecie, to wspaniale brzmi, że Bóg nie przyszedł za rękę, nas wziął i wyprowadził. Szatan trzymał, mocno trzymał i Bóg musiał, żeby nas wyzwolić, musiał nas wyrwać z jego rąk. Wyrwać. Ale jeśli nas wyrwał, to oznacza, że musisz chodzić według Bożych zasad. Wyrwał i postawił. Uzdolnił, napełnił i chce używać. A my mamy być Jemu poddani. Wszyscy aniołowie są Bogu poddani. Nie dziwcie się więc, że wszyscy ludzie też muszą być Bogu poddani. Dziwicie się temu? To jest nasz Ojciec. Wieczny Ojciec, który da nam żywot wieczny. Dał nam już obietnicę żywota wiecznego, że tam wejdziemy. Tylko będziemy Jemu posłuszni i tam wchodzimy. Dlatego słuchajmy głosu Bożego. Napełniajmy się Bożym Duchem Świętym. Działajmy według Jego zasad. Jeśli Bóg coś konkretnego przed nami kładzie, to oznacza, że jest to w naszych możliwościach. Wiecie, Bóg kiedyś nie przyprowadzał nam ludzi, z których trzeba było wyganiać demony. Dlaczego? Bo nie mieliśmy takich możliwości. A teraz, kiedy nas obdarował mocą, kiedy nas obdarował autorytetem, zauważyliście w środę? Zaczęliśmy się modlić i Bóg zaczął objawiać, że daje nam autorytet. A kiedy obdarował nas autorytetem, to powiedział: wygońcie demona. Długo nie trzeba było czekać. To są Boże zasady, które musimy stosować, bo Bóg chce nas użyć. Po prostu obdaruje, uświęci, da autorytet i powie: działaj. Po prostu działaj. A ty, jeśli się cofniesz, to Bóg w tobie nie będzie miał upodobania. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego nie cofaj się. ale idź do przodu. Za tobą jest tylko mur. Nie masz gdzie się cofnąć. Idź do przodu. Dlatego niech cię Bóg obficie błogosławi, niech cię napełni swoją mocą i niech cię użyje na swoją chwałę. Amen? Amen.